Radio Kaszebę.
W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę.
Widok dzika na miejskim skwerze, a nawet na placu zabaw przestał dziwić, a zaczął budzić poważny niepokój. Jesień to okres zwiększonej aktywności tych zwierząt i czas rykowiska, co oznacza większe zagrożenie dla mieszkańców i kierowców. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego dziki tak chętnie migrują do miast i jak możemy się przed nimi chronić. Naszym gościem jest Michał Laska, łowczy okręgowy, zawrząd okręgowy w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, witamy. Bez sensacji na drodze, bez żadnego dzika, bez sarny, nic.
Nie, jechałem obwodnicą, żadnego zwierzęcia. Zwierzęcia nie widziałem.
To dobrze.
To dobrze.
Na szczęście obwodnica jest i z jednej strony, i z drugiej strony stoi płot, więc tam raczej nie grozi kierowcom, że coś, aczkolwiek
bywa.
Zdarzają się.
Bywa. Tak, bywa. Bywa. Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, również no, często jeżdżę obwodnicą i bywają zdarzenia drogowe, zwłaszcza w nocy, gdy dziki, najczęściej dziki wtargną na tą jezdnię, bo potrafią sobie nawet z płotem poradzić.
Tam nie jest do śmiechu.
Nie.
A dzisiaj jest Dzień Śmiechu.
Dzisiaj jest Dzień Uśmiechu.
Tak.
A dzik jest zły.
Bo dzik ma bardzo ostro kły.
A propos dzików, bo las jest pełen jedzenia, mimo to dziki przychodzą do miasta. Co tak naprawdę jest dla nich taką nieodpartą miejską stołówką?
Na pewno wszelkiego rodzaju odpady, żywność pozostawiana w miejscach no, przeznaczonych na odpady, śmietniki niezabezpieczone, to wszystko zaprasza, zwłaszcza dziki, do stołu, na stołówkę.
Panie Michale, czy my jako mieszkańcy jesteśmy świadomi, że wyrzucając właśnie te resztki jedzenia pod krzakiem, tak naprawdę dokarmiamy problem? Jakie są najczęstsze błędy mieszkańców, które zachęcają dziki właśnie do pozostania w mieście?
O ile mogę sobie no, wytłumaczyć, zrozumieć to, że mieszkańcy nieświadomie zostawiają niezabezpieczone śmietniki, że dziki przyjdą, rozrzucają, przewracają te kubły wielkie nawet. To są silne zwierzęta, więc sobie poradzą z takim wielkim kubłem nawet na śmieci, go potrafią przewrócić i tam wyjadać sobie co tylko chcą. O tyle nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy celowo w mieście dokarmiają zwierzęta, bo to już jest sprawa dosyć no, niebezpieczna.
No dobrze, a co kieruje takimi ludźmi? Chęć pomocy?
Myślę, że tak. Może to jest może tak opacznie zrozumiane właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, chęć pomocy zwierzętom.
Chcemy one pomagać, sobie... bo to biedne zwierzątko, nie mają pewnie gdzie tego jedzenia szukać i my chcemy tą być dobrą duszą.
Tak.
A to nie tędy droga?
Nie tędy droga. Lasy trójmiejskie są dosyć atrakcyjne i bogate w pożywienie dla dzików, dla jeleni. Jest to dużo dębów, dużo buków, które owocują. To są też obszary użytki zielone i skwery. No też niestety dziki wchodzą do miasta ze względu na te obszary zielone. Trawniki, przecież na pewno Państwo widzicie, jak te trawniki wszystkie są zbuchtowane. Każdy zielony kawałek potrafi być przerzucony dosyć skwapliwie.
To znaczy, że my te dziki zaprosiliśmy.
Tak, to znaczy my się wprosiliśmy w dużej części w ich środowisko, bo proszę zauważyć, jak Trójmiasto się rozrasta w stronę obwodnicy, czy za obwodnicą. My jako ludzie szukamy tego spokoju, chcemy mieszkać blisko przyrody, mieć za płotem las, tak, ale no wchodzimy często z butami w środowisko tych zwierząt dziko żyjących.
Mamy rykowisko, więc dziki są szczególnie pobudzone. Co konkretnie oznacza ich nieprzewidywalne zachowanie dla bezpieczeństwa dzieci i psów też na osiedlach?
Dla wyjaśnienia. Rykowisko to okres godowy jeleni,
tak.
A dziki,
no tak.
Dziki mają huczkę.
No, pytamy o rykowisko,
no tak,
i huczkę.
Jeleń na rykowisko, okay. Dokładnie.
Rykowisko trwa, jelenie są pobudzone, często bywają nawet agresywne względem siebie, ale jeśli nie są w stanie też ocenić, co w tych krzakach się znajduje, to potrafią też zaszarżować, więc tutaj też proszę słuchaczy o ostrożność przy ewentualnym grzybobraniu, bo to są duże, silne zwierzęta, więc mogą krzywdę zrobić. A jeśli chodzi o dziki, o huczkę, generalnie ta naturalna huczka w normalnych warunkach powinna odbywać się listopad, grudzień. Ze względu na te zimy, których nie mamy w ostatnich latach oraz dostęp do pokarmów przez cały rok takiego wysokoenergetycznego, te samice wchodzą w okres rozrodu wcześniej. Wcześniej dojrzewają. To też pobudza te samce, tak? I mamy takie przypadki, że generalnie huczka może trwać nawet cały rok. Ale na pewno teraz jest nasilenie tego zjawiska i też odyńce mogą być niebezpieczne i nieprzewidywalne. Musimy być ostrożni na pewno na terenach leśnych.
Panie Michale, samorządy mówią także o pasach zaporowych, o edukacji. A jak w praktyce tak naprawdę wygląda budowanie takiej granicy mądrości między miastem a lasem? Czy to jest w ogóle możliwe do osiągnięcia, taki kompromis?
To jest na pewno trudne, bo dziki, świniowate są inteligentnymi zwierzętami, korzystają z tego dobrodziejstwa, które im jest dawane przez środowisko. Czy to jest leśne, czy to jest polne, tak, bo potrafią sobie znaleźć pożywienie i w lesie, na polu, ale też potrafią w terenach zabudowanych się świetnie odnajdywać, czego Gdynia jest doskonałym przykładem. Jest bardzo duży problem w Gdyni, czy w Gdańsku, czy w Sopocie również z dzikami. Korzystają z tego dobrodziejstwa, które ludzie im zostawiają przy tych śmietnikach najczęściej. I ta bariera jest ciężka do ulokowania, tak? Bo one już się nauczyły korzystać z tego. I każda locha, chodząc ze swoim przychówkiem, jakby już wprowadza nowe pokolenie w te tajniki, gdzie one mogą w przyszłości znaleźć sobie pożywienie. To może być nawet kilka drzew śliwy ałyczy, która obficie owocuje. Te owoce spadają i one będą tam przychodziły rokrocznie na te śliwki, a jak śliwki się skończą, to będą przeszukiwać ten teren w poszukiwaniu pestek.
Jak nie to drzewo, to następne.
Dokładnie. Mhm. I one już mają swoją mapę, nawet miasta, tak, tą topograficzną. Przechodzą między ulicami i przecinają te szlaki komunikacyjne, często właśnie stwarzając też zagrożenie.
No właśnie, wspomniał pan o tym, że te dziki już przyzwyczaiły się do bycia w mieście. To czy w kontekście właśnie takiego ekosystemu miejskiego nie powinniśmy myśleć o jakichś długofalowych, naturalnych metodach odstraszania, zamiast skupiać się tylko na przykład na interwencjach? Jak te dziki skutecznie odstraszyć, panie Michale?
Może to, co powiem, nie jest takie popularne i nie jest takie sympatyczne, ale generalnie te dziki, które się nauczyły, żeby pozbyć się tego problemu niebezpieczeństwa w mieście, niestety ten odstrzał musi się odbywać, bo to już, tak jak mówię, to jest każde nowe pokolenie tych dzików wchodzi w te relacje z człowiekiem, tak? Także musimy, miasto to jest miejsce dla bezpiecznego życia ludzi jednak i tutaj musimy brać pod wzgląd po pierwsze bezpieczeństwo mieszkańców.
No ja powiem tak, że mnie się zdarzyło parę razy zobaczyć właśnie taką rodzinkę. To jest całkiem spore statko, które sobie przechodzi przez ulicę właśnie z tymi młodymi i parę razy zdarzyło mi się też uciekać. Ja mam psa brązowego, dosyć dużego, przypominającego dzika nawet. I zdarzyło mi się, że małe, które się zagubiły, bo matka już poszła w krzaki, zobaczyły mojego psa i ruszyły w naszą stronę, bo myślały, że to matka.
Tak, jeśli państwo chodzicie ze zwierzętami, z psem na terenach, gdzie mogą występować dziki, proszę, miejcie te psy na smyczy i pod takim krótkim dozorem, bo może dojść do niebezpiecznych zdarzeń. Locha, która prowadzi młode, ona może już zająć się czym innym, ale jeśli młody poczuje zagrożenie i wyda jakiś przeraźliwy dźwięk, że się boi, to ta matka z tych krzaków zaszarżuje w ciemno i ona nie będzie patrzyła, czy to jest mały pies, duży, czy po drodze będzie stał człowiek
i broni
tego psa.
Dokładnie.
To jest natura, to jest atak. To nawet jak rolnicy chronią swoich upraw i okalają je płotem, tym pastuchem takim, powiedzmy, przysłowiowym, pod niskim napięciem prąd tam płynie, tak? I jeśli ten warchlak zostanie tym prądem popieszczony, tak? To locha biegnie i zrywa tą całą instalację i wtedy już wszystkie dziki sobie mogą chodzić i nic ich nie zatrzymuje.
Panie Michale, to teraz o kierowcach, bo to też trudny temat i niebezpieczeństwo przede wszystkim, jakie czyha na kierowców jadących, bo przed wyzwaniem dzik na drodze, sarna, to jak najbardziej. Jakie proste takie, ale kluczowe zasady powinniśmy przypominać kierowcom, mieszkańcom, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko kolizji w okresie zwiększonej migracji dzików, czy też sarn?
Takimi okresami największej ruchliwości, że tak powiem, zwierząt, to jest około zachodu słońca i też wschód słońca, ale też okres nocny. W tym okresie, jeśli jedziemy, warto tą nogę z gazu trochę zdjąć, te 10-20 kilometrów zwolnić na godzinę, tak żeby dać sobie czas na ewentualną reakcję. Takim jedynym sygnałem ostrzegawczym to będzie odbicie światła od oczu zwierzęcia i nie zawsze będziemy w stanie szybko zareagować. Musimy też pamiętać, że zwierzęta bardzo często nie chodzą w pojedynkę, tylko to są, jest jakaś chmara jeleni czy watacha dzików. Tych osobników może być dużo albo i bardzo dużo.
Tu przerwę na chwilę, panie Michale, bo rzeczywiście ja wielokrotnie wracam w nocy na trasie, powiedzmy, Kościerzyna, Żukowo, tamte zalesione tereny, Kartuzy, Żukowo, Żukowo, Gdynia, to już mniej tych lasów, ale tam rzeczywiście tam zauważyłem taki, no nie problem, ale zauważyłem taką sytuację, jeżeli stoi sarna, to za chwilę jest kolejna.
Tak jest.
I dopiero później nic i może być kolejne stado, na przykład saren.
Tak, o tym pamiętajmy.
Nie w pojedynkę.
Nie w pojedynkę. Najczęściej jest to grupa zwierząt i widząc jedno, warto zwolnić, czasami nawet się zatrzymać. Jeżeli mamy wątpliwości, nie widzimy, co stoi na poboczu, warto nawet się zatrzymać i chwilę zaczekać. Oczywiście, jeśli nie jest to droga szybkiego ruchu, żebyśmy nie sprawiali niebezpieczeństwa, nie stanowili niebezpieczeństwa dla innych członków ruchu, ale na takiej drodze lokalnej w nocy możemy spokojnie zwolnić, czy nawet się zatrzymać na chwilę.
I mnie się taka sytuacja przytrafiła, wiedząc i pamiętając, mając z tyłu głowy, że za sarną będzie kolejna sarna. Jadąc na trasie, wyskoczyła mi właśnie sarenka, ale była jeszcze w miarę daleko. Przyhamowałam, a nawet zwolniłam, wiedząc, że będzie na pewno i z dołu wyskoczyła kolejna. Przeczekałam chwilę, nie mając nic za sobą, zobaczyłam, że nie ma nic, przejechałam. Ale to właśnie to, że miałam z tyłu głowy, że nigdy nie jest sama.
Tak jest, to jest bardzo ważne, o tym musimy pamiętać. Kolejną rzeczą to też niektórzy kierowcy trąbią, jadą przez las i trąbią. Nie, tego raczej nie róbmy, bo to też może spłoszyć zwierzę, które stoi w rowie przy drodze i nasłuchuje tego niebezpieczeństwa, bo zwierzyna, gdy podchodzi do drogi, ona się zatrzyma i przez chwilę sobie postoi, żeby sprawdzić, czy to przejście jest bezpieczne. Dlatego do zdarzeń drogowych najczęściej dochodzi na takich drogach średnio uczęszczanych, tak ze średnim natężeniem ruchu, bo gdy jest droga bardzo mocno uczęszczana, stanowi pewnego rodzaju barierę. Zwierzyna podchodzi, widzi, że będzie miała problem z przekroczeniem tej drogi, więc albo się wycofuje, albo szuka jakiegoś przejścia, może pod jezdnią, czy przy jakimś wiadukcie, tak?
A propos naszej rozmowy, panie Michale, przerwę, przepraszam, napisał do nas Tomek, słuchacz, czy to prawda, że włączając halogeny możemy jechać bezpiecznie, że dzikie zwierzę obawia się halogenów, włączonych oczywiście, i to ich oślepia?
To znaczy, oślepienie zwierzęcia nie jest dobrą metodą.
Ale ucieknie?
To znaczy...
Albo w las, albo na drogę.
Dokładnie. To oślepione zwierzę widzi... No, po prostu nic nie widzi, jest oślepione, tak? I nie możemy wtedy się spodziewać racjonalnej reakcji. To zwierzę, które ma mniejszy ten bodziec tego światła, nawet te krótkie światła, gdybyśmy włączyli, wtedy to zwierzę jest w stanie ocenić, gdzie ma pole, jakie ma pole manewru, gdzie bezpiecznie może uciec. I te halogeny czy długie światła to nie jest dobre rozwiązanie.
Ja bym do dzików jeszcze chciała powrócić. Czy obecna populacja dzików na Pomorzu jest stabilna, czy też odnotowujecie państwo dynamiczny wzrost, który wymagałby bardziej radykalnych działań?
Tendencja wzrostowa u dzika na Pomorzu była do zeszłego roku. W zeszłym roku na wiosnę w Gdyni właśnie wybuchła jakby takie ognisko afrykańskiego pomoru świń. I ta jednostka chorobowa przywędrowała na teren zurbanizowany z odległego miejsca, bo nie mieliśmy tutaj takiej ciągłości, żeby dziki mogły te zainfekowane przenieść tą chorobę do Trójmiasta. Najprawdopodobniej tą chorobę przyniósł człowiek w tereny tutaj trójmiejskie. Dziki gwałtownie zaczęły chorować i padać. Jest dużo filmików w internecie, można znaleźć. Mieszkańcy Trójmiasta nagrywali te dziki. Na początku myśleli, że coś im się stało, że zostały potrącone, że otrute. Takie były domniemania. Niestety afrykański pomór świń sprawia, że te zwierzęta zdychają w dużych męczarniach. I od tego momentu ta choroba jakby z Trójmiasta przenosi się w kierunku zachodnim. Już mamy ją pod Wejherowem, w okolicach Kartuz i te populacje dzików na Pomorzu, w naszym regionie przynajmniej, gwałtownie spadają. Tak? Jest tych dzików jeszcze sporo, bo też jakby te dziki się przesuwają, uciekają od tej choroby. Jako myśliwi obserwujemy jakby taką falę, jakby te zwierzęta czuły, że na tych terenach, gdzie te dziki padają, coś, tym zdrowym coś grozi i one się jakby przesuwają. Więc okresowo to zagęszczenie dzików może być większe. To może być też spowodowane na przykład atrakcyjnym żerem na polu, jakimś polem kukurydzy. Wtedy te dziki też są tam przez tą kukurydzę nęcone i może być ich bardzo dużo.
Jeszcze jedno. Złota, ale niebezpieczna jesień, bo tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o drogi. Co zrobić, gdy już takie dzikie zwierzę potrąci kierowca?
No, musimy się starać uniknąć takiego zdarzenia, bo jeśli chodzi o zwierzę, no to z zasad fizyki wiemy, że im większa prędkość i masa tego przedmiotu, tego zwierzęcia, w które uderzymy, no to jest im większa prędkość, im większa masa, tym efekt jest bardziej niebezpieczny również dla nas. Zwierzę najprawdopodobniej zginie lub będzie ciężko okaleczone. Warto na pewno zadzwonić na policję, zgłosić to zdarzenie, tak? I wtedy też jakby służby są w stanie ocenić, bo miejmy nadzieję, że temu kierowcy nic się nie zdarzy. Przy zderzeniu z sarną zazwyczaj nic się nie stanie kierowcy, ale jeżeli to jest dzik lub jeleń, wysokie zwierzę na wysokich badylach, powiedzmy, tak, a nogach, i przy tym uderzeniu to zwierzę może wpaść do maski samochodu i narobić dużych szkód, nie tylko zwierzę zginie, samochód będzie do kasacji, ale też ten pasażer czy kierowca może odnieść poważne obrażenia. Więc jeżeli jedziemy sami i wiemy, że nam się nic nie stało, możemy zająć się tym zwierzęciem i zgłaszać to zdarzenie, tak? Ale jeżeli mamy pasażerów, najpierw musimy zadbać o bezpieczeństwo ludzi i swoje i ludzi. Jeżeli to zwierzę jeszcze żyje, to odpowiednie służby, policja jest też jakby uprawniona do podjęcia reakcji, czy też po takim zdarzeniu to najprawdopodobniej będzie potrzeba uśmiercenia tego zwierzęcia.
To na koniec. Przypominamy, zwalniamy noga z gazu i obserwujemy środowisko, otoczenie.
Tak, pobocze. Ja może przez to, że jestem myśliwym, ale też od dziecka takim przyrodnikiem, więc jak jeżdżę samochodem, oczywiście zwracam uwagę to, co dzieje się na jezdni, ale gdzieś tam w tyle głowy zawsze mam to, że sprawdzam jakby szerszą perspektywę, tak? Patrzę, co jest jednak wzdłuż tej jezdni, co może się wydarzyć, bo miałem też okazję jeździć z osobami, które nie miały tego nawyku i ja widziałem kątem oka, że sarny biegną i mówię zwolnij, ale o co chodzi? Ja mówię, zwolnij, bo zaraz za budynkami była linia zabudowy i te zwierzęta, sarny biegły za tymi budynkami przez pole. I jak się skończyły budynki, one skręciły za płotem, od razu za płotem skręciły wprost na jezdnię. I udało mi się tą osobę jakby tak, no...
Wstrząsnąć i powiedzieć, zwolnij.
I przebiegła sarna, za nią koźle, jedno, drugie i kolejne, tam parę sarenek, ich było chyba 5 czy 6, ale musimy mieć właśnie taki nawyk sobie wypracować, że trochę więcej musi nas interesować niż ta czarna szosa, tak? To pobocze, ten pas drogowy, to otoczenie też musimy obserwować.
Ja jeszcze mam taki, może nie powinienem mówić, ale jadę środkiem jezdni w nocy. Jeżeli wracam, nie ma z naprzeciwka żadnego samochodu, jadę środkiem, bo czy z lewej, czy z prawej mi wyskoczy, to jest taka sama odległość, tak jakby. A jak będę jechał prawym pasem, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, no to jest większe prawdopodobieństwo, że te zwierzę, które mi wyskoczy z prawej strony, ja je czmychnę, one nie.
To jest jakby dawanie sobie większych szans na reakcję. Innym tym sposobem, o którym mówiłem, to jest to zwolnienie, jednak dostosowanie tej prędkości, bo musimy pamiętać o tym, że najwięcej zdarzeń ze zwierzyną dochodzi w miejscach, gdzie tych zwierząt się nie spodziewamy. Oczywiście w lesie, na polach możemy się spodziewać. Tam warto o tym zmierzchu, w nocy czy nad ranem zwolnić, ale tak jak powiedziałem, zwierzęta też bytują w takich rejonach zurbanizowanych i czasami za płotu faktycznie może nam ta sarna wybiec. To są zwierzęta, które sobie świetnie radzą w takiej przestrzeni lekko zurbanizowanej, tam funkcjonują i bytują właśnie wtedy kierowca się tego zwierzęcia tam nie spodziewa.
A o tym wszystkim opowiadał nasz dzisiejszy gość, Michał Laska, łowczy okręgowy w Gdańsku. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.